Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem zmęczony. Chyba jestem zmęczony już życiem. Ale mimo wszystko, ale właśnie dlatego, że jestem zmęczony życiem, że chyba już powoli przechodzę przez tą smugę cienia, chciałbym Państwu zaproponować tekst, który powinniście Państwo usłyszeć, przeczytać. Myślę, że dobrze by było, żebyście przeczytali, ponieważ być może umknie mi coś. Otóż w portalu W Polityce, który mnie banuje od praktycznie zawsze, dzisiejszego dzionka, czyli 26, ukazał się artykuł pana profesora Nalaskowskiego, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Nalaskowskiego, ten, którego chciano wyrzucić z nauczania w Uniwersytecie Torońskim. A pod tytułem Szarganie wszystkiego, co ważne, co święte dla Polaków, zostało wpisane w repertuar dziedziców Unii Wolności i wyznawców PO. Otóż ja pozwolę sobie naprzód kilka słów wstępu, bo później być może zapomnę. Będę być może za bardzo zmęczony, żeby Państwu to przekazać. Otóż, mili Państwo, ten artykuł znajdzie się w dziale Chiny vs. Polska. W dziale, którego Państwo być może nie cenicie sobie i być może nie będziecie cenili, dopóki go będę kiedykolwiek prowadził. Dopóki go będę prowadził. Ale ja uważam, że to jest jeden z najważniejszych działów. Otóż w tym obszarze moich felietonów znajdują się felietony, w których chciałem Państwu powiedzieć coś bardzo niepopularnego, straszliwie niepopularnego. Dla mnie, dla Państwa, przede wszystkim dla Państwa. A dla mnie też mało ciekawego. A mianowicie to, iż ja postrzegam Chiny, obecne Chiny, Anno Domini 2019, jako kraj nieporównanie lepiej zarządzany niż Polska. Nieporównanie, powtarzam jeszcze raz. A jednym z argumentów tego nieporównanie lepszego zarządzania krajem w Chinach przez chińską partię komunistyczną jest tenże właśnie artykuł. I pozwolicie Państwo, że przeczytam. Ten pan już ma swoje lata, pewnie niewiele mniej niż ja, a w każdym razie jest na pewno bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo proszę, a pomyślcie Państwo nad tym, co on napisał. Cytuję. Wprowadzenie. Nie znam się na kampaniach wyborczych, bo nigdy w życiu nie uczestniczyłem. W ogóle w życiu wybierano mnie tylko dwa razy, a i to tylko na stanowisko dziekana wydziału, dwa razy jednogłośnie. Obyci z życiem akademickim czytelnicy wiedzą, jaką ma to wartość. I tekst. Obserwuję jednak nasze kampanie wyborcze i zaczynam dostrzegać w nich pewną regułę, która staje się coraz czytelniejsza. To korzystanie z mocnych, jakkolwiek niepopieranych oficjalnie, czy niezwykle subtelnie potępianych akcentów. W słynnych akcjach pod krzyżem, w cudzysłowie, zaraz po katastrofie smoleńskiej widzieliśmy młodzież zagrzewaną do boju przez niejakiego Dominika Tarasa, kuchcika z akademii, w cudzysłowie. To on zwoływał sabaty lżące pamięć o tragicznie zmarłych w katastrofie, używał języka dalekiego od powagi sytuacji, od uszanowania żalu i żałoby narodowej. Szybko się jednak zużył, okazał się za mało inteligentny, wkrótce zastąpił go jego faktyczny promotor, który go na użytek tej akcji ulepił. Był to oczywiście Janusz Palikot. Pamiętam jego show w sali kongresowej, owo wejście przy muzyce z Gwiezdnych Wojen i lżenie biskupów pasi brzuchów, przy rechocie rodzącego się mainstreamu. Nikt z jego otoczenia się wtedy nie pamiętał. Nikt nie powiedział, tak nie wolno. Prawie wszyscy byli brawo. Nigdy przedtem ten polityk i człowiek bez wyraźnego kręgosłupa nie był tak agresywny. Wprawdzie lubił szokować atrapą penisa, dziwnymi koszulkami, szczególnym show, czynionym przy każdej okazji, ale po katastrofie robił rzecz, na której żadna partia nie mogła pozwolić. Po katastrofie smoleńskiej oczywiście. Nie mam złudzeń, cytuję dalej, że Palikot był w tym samodzielny i pozbawiony zaplecza. Był tylko werbalnym ramieniem Donalda Tuska, który nie mógł wybaczyć Kaczyńskim, że nie został prezydentem. Palikot mówił to, czego sam Tusk nie mógł powiedzieć. Naiwny spektakl pokazujący ich rzekomy konflikt i niezgodę był tak naprawdę przedstawieniem dla naiwnych. Nie mam wątpliwości, że pozostawali oni w pełnej harmonii z wyraźnie zaznaczonymi odcinkami działania. Zniknął z Polski Tusk i zniknął słynny gorzelnik z Biłgoraja. Nie był już potrzebny. Szkody jednak pozostały i metody też. Nikt się nie opamiętał, nie krzyczał, że raz przesuniętym czy uelastycznionym granicom nie da się już przywrócić właściwego, cywilizowanego kształtu. Szarganie wszystkiego, co ważne, co święte dla Polaków, zostało wpisane w repertuar dziedziców Unii Wolności Wyznawców PO. Bo przecież zawsze chodziło o to, aby ludziom w Platformie żyło się lepiej. To przejęzyczenie Duska jest znamienne. Czasami los się mści. Jak wspomniałem, metoda pozostała. Potwierdza to fakt słynnego przemówienia Leszka Jarzdzewskiego. Znów wyręczył Donalda Tuska, znów w kampanii wyborczej i mimo podgrzewania atmosfery zniknął. Przestał być ważny. Nikt ze słuchających nie wstał, nie wyszedł w geście protestu. Nawet katolicki Kosiniak-Kamysz. A byli też tacy, którzy temu politycznemu obozowi gratulowali. Wszak odważnie mówił właśnie za nich i w ich imieniu, bo wszak wiedział, że przedtem nic nie znaczył, a potem też nic znaczyć nie będzie. I znowu nikt nie pamiętał, nie opamiętał. Nikt z otoczenia króla Europy, w cudzysłowie, nie powiedział, tak nie wolno, opamiętaj się. Nikt się nie opamiętał i teraz ta partytura znowu jest w użyciu. Słynny psychiatra Aleksander Bernstein napisał, że każdy następny bodziec, aby zadziałał, musi być mocniejszy od poprzedniego. Wiem coś o tym. Cóż więc mogło być mocniejsze od katolickich świń uprawiających zapasy w błocie? Wystarczyło pogrzebać w internecie i odkryć Jachirę. Tak też się stało. Wywiad partyjny nie zawiódł. Nagroda była oczywista. Miejsca na listach KO. No i słynna Jachira zaistniała w publicznym obiegu. To ten typ obrzydliwości, któremu służy wszystko. Zarówno krytyka, jak i pochlebstwa. Bo ważne, aby być w mediach, aby nazwiska nie przekręcali. W cudzysłowie. Ona ma sławę, miejsce na liście, a opozycja kolejne usta, które wyrażają to, czego innym powiedzieć nie wypada. Tak, innym powiedzieć nie wypada. A ta suka mówi. A to już moje słowo. Cytuję. I znów nikt nie powiedział, tak nie wolno. I znów lider się odciął od własnej kandydatki. Ona niby przeprosiła i sprawę uznano za zamkniętą. Ale nic nie zostało zamknięte. Pani Jachira hula jak dawniej, z kandydowania nie rezygnuje, a jej zwolenników zapewne przybywa. Po raz kolejny nikt nie ostrzegł. Tak nie wolno. I znowu granica została przesunięta. Co będzie dalej? Co przyniesie przyszłoroczna kampania prezydencka? Może film pornograficzny z sobowtórem prezydenta RP? Może realistyczne sceny z dożynania watahy? Nakręcone przez Smarzowskiego, może animowany samouczek, jak wypatroszyć Kaczora w reżyserii Wegi, a może realistyczny komiks z gwałceniem trzylatki przez jakiegoś klerykała. realizatorzy i wykonawcy się znajdą, a z przyzwoleniem i nagrodami nie będzie wszak kłopotu. Widek Gdańsk, a to już mój dodatek. Ostatnio. Cytuję. Wyborcy pewnie to przyjmą jako normalkę i zrzucą na karb gorączki kampanijnej. Może i będą jakieś przeprosiny, ale ciche i pod stołem. Jak zwykle. Z łatwością można zauważyć, że po prawej stronie sceny politycznej próżno by szukać zachowań symetrycznych, zachowań równie knajackich i bezczelnie agresywnych jak owe opozycyjne. Zdanie wyprowadzonego z równowagi i doprowadzonego do staczności Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach jest tutaj absolutnym wyjątkiem. Nie zdarza się, aby ktoś kpił z fizyczności politycznych przeciwników, czy to z urady pani Środy, wózka Libickiego, czy pana Libickiego, czy przedrzeźniał głos pani Synyszyn. Tam chyba jednak ktoś mówi, tak nie wolno. Po drugiej stronie fizyczności się nie omija i chętnie szafuje kurduplem, pasi brzuchem, czy kpi z niepełnosprawnych dzieci polityków. Czy totalna opozycyjność naprawdę nie cofnie się przed niczym? Czy walka o władzę musi mieć aż tak wredne oblicze? Nie mam pretensji o wyolbrzymianie zasług czy afer. Nie oburza mnie nawet skrajny język debaty społecznej. Sam nie należę tu do niewiniątek w nawiasie. Ale szydzenie z ofiar smoleńskich, a byli tam przedstawiciele wszystkich opcji politycznych kościołów w Polsce. Porównywanie katolików do świń, czy frazy o dożynaniu watahy leżą poza granicami obrzydzenia, poza granicami ludzkiego zdumienia i obrzydzenia. Przecież nie można inwestować w ludzi bez sumienia. Nie można dopuszczać do jakiejkolwiek władzy osób, które jawnie atakują, co dla większości jest święte. Mięsne popisy w cudzysłowie Jahiry to drwina z powagi śmierci, z tajemnicy tej szczególnej fazy życia. Ona mówiła o parówkach smoleńskich. Kurwa. To był mój wtręt. A cytuję dalej. Z czym ona pójdzie do parlamentu? Kogo tam będzie reprezentować? W czyim imieniu przemawiać? Czy jest coś, co w ogóle szanuje? Czy ostatecznie nie zdepcze powagi parlamentu? Debaty publicznej? Czy Rzeczpospolitej? Poręczycie za nią? W każdym ugrupowaniu opozycyjnym jest jakaś frakcja, tak czy inaczej konserwatywna. Jako wierzący deklarowali się politycy z PO, Nowoczesnej, z PiS-u, Kukiza i kiedyś nawet z SLD. Są tacy wśród nich, którzy mają szlachetną historię, na przykład Celiński. Dlaczego żaden nie krzyknął, tak nie można? Dlaczego pozwolili, aby na ich listach umieścić osobę, o której wiedzą, że nie cofnie się przed żadną niegodziwością medialną? Jeśli nie boją się sumienia, to znaczy nie boją się także opinii ludzi, a więc i opinii swoich wyborców. Jakie racje, i nawija się tutaj, i czy jeszcze ludzkie, obywatelskie, moralne, decydują, że milczą ci ludzie, iż nie buntują się, nie stawiają sprawy albo ona, albo ja? Jeśli lider Schetyna i subliderka Kidawa-Błońska przedstawiana jako uosobienie kultury osobistej łagodności posunęli się do tak drastycznego kroku, jak wystawienie na listę do Sejmu Klaudii Jachiry, to co zrobią dalej? Czy biorą odpowiedzialność za gumowe wrota, które tworzą? Czy mają świadomość, że podpalają ląd, nie wiedząc, do jakiej bomby prowadzi? Opamiętajcie się, tak naprawdę nie wolno. Jachira w niczym nie zmieni wyników wyborów, nie spowoduje klęski PiSu, ale zainfekuje życie polityczne wirusem niemożliwym do wyleczenia. Potem będzie już tylko gorzej. Nie zareagowaliście na Tarasa, śmieliście się z dowcipów Palikota, rechotaliście przy Jaździeckim, to teraz zobaczycie czerwoną lampkę? Nawet jeśli nie boicie się osądu historii, to bójcie się chociaż Boga, jakkolwiek go sobie wyobrażacie. Autorem jest Aleksander Naraskowski. To wszystko. Proszę Państwa, jestem zdruzgotany. I tymi ostatnimi dniami, i tą oczywistością, moimi ostatnimi dniami, i tą oczywistością, o której mówi pan profesor Aleksander Nalaskowski, profesor pedagogiki. Zwyczajny, profesor zwyczajny. Chciałem się Państwa po tym, mam nadzieję, że przeczytacie to do końca, że przesłuchaliście to do końca, że może, być może przesłuchacie, przeczytacie to jeszcze raz. Bardzo polecam. A czy po przeczytaniu tego artykułu Polaka, nie żadnego nacjonalisty jak ja, a jestem nacjonalistą polskim i chińskim, jak Państwo wiecie, a on nie, on się deklaruje jako zwykły, normalny Polak. I to w dodatku naukowiec, pedagog, no i wszystkie świętości na nas wzięte. I z Torunia. I teraz powiedzcie mi taką rzecz, czy ja nie mam prawa sądzić, ja, Wiesław Pin, chiński nacjonalista, nie mam prawa sądzić, że to, co się dzieje w Chinach, a wszystko się dzieje pod egidą Chińskiej Partii Komunistycznej. Czy ja nie mam prawa sądzić, że tam się dzieje lepiej? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Sami. Wy sami. Sami sobie. I dojdziecie do szokujących wniosków. Że tam w życiu politycznym nic podobnego, nawet w przybliżeniu, nic podobnego nie mogłoby mieć miejsca. Nawet w przybliżeniu, Jezus Maria, nawet w przybliżeniu. Czy wy uważacie, i drugie pytanie, czy wy uważacie, takie bardziej doprecyzowane, że ta gówniana demokracja, która naprawdę w Polsce jest rozbuchana do granic obłędu, tak, to jest demokracja rozbuchana w skali światowej do granic obłędu. Ja o tym doskonale wiem. Czy ta demokracja jest naprawdę, waszym zdaniem, lepsza od tego, co się dzieje w Chinach? Czy wy sądzicie, że to gówno, w którym my musimy się codziennie taplać, gówno informacyjne, o którym w końcu mówi pan profesor Nalaskowski. Czy to codzienne gówno, w którym my się musimy taplać, jest lepsze od tego, w czym nie muszą się taplać codziennie Chińczycy? Czy wy uważacie, że nasze zdrowie psychiczne, nasza wolność jest większa po tych zachowaniach tych łajdaków, których autor wymienił w tym artykule? Czy nasza wolność jest większa niż Chińczyków, którzy w ogóle nie muszą się martwić tym, jakie hece dzieją się w biurze politycznym, jakie są gry i zabawy w partii komunistycznej? Czy wy sądzicie, że my jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni? Otóż powiem wam tak. Proszę Boga o to. Być może to są ostatnie moje prośby skierowane do Boga. Żeby mnie zabrał z tego podołu łez, jeśli nie będę mógł mieszkać w Chinach. Ponieważ w takiej Polsce ja mieszkać nie chcę. Ja chciałbym mieszkać w nudnych Chinach. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć. Tam jest nudno do obłędu. Tam można po prostu się wściec z nudów. Tam nikt nikogo nie napada. Żadne czarne bydlaki nie napadają ludzi. Żadne LGBT nie łazi po ulicach i nie gorszy dzieci. A jest cała masa flag i w ogóle hymn państwowy jest święty i flaga jest święta. I to chińska w dodatku, nie jakaś tam inna, tylko chińska. A ludzie, kobieta może wracać o drugiej w nocy przez park i nikt jej nie zaczepi. Kurwa mać, rozumiecie co to znaczy? Jest po prostu śmiesznie bezpiecznie. Jeśli w ogóle użyć można określenia śmiesznie bezpiecznie. Po prostu jest bezpiecznie. W wielkich miastach. Oczywiście w typu Szanghaju to zawsze będzie inaczej niż w całych Chinach. Mili Państwo, wierzcie mi. Znaczy wierzcie mi. Nie musicie mi wierzyć. Popatrzcie się na to szambo, które wylewa się z każdego miejsca, z radia, z telewizora, z komputera. Popatrzcie się na to polskie szambo i odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego w Chinach jest tak gigant, tak niesamowicie spokojnie? Dlaczego tam nic szczególnego się nie dzieje? Oczywiście zdarzają się wariaci, którzy wejdą do przedszkola i zarżną kilkoro dzieci. Zdarzają się wypadki, gdzie autobus runie w przepaść i zabije 30 osób. Zdarzają się, ale różne rzeczy. Ale to jest kraj, w którym jest 1 400 000 000 ludzi. Czyli Europa plus cały świat białych. Minimum. Wyobraźcie sobie, że ja uważam i chciałbym wam to zaszczepić, ten sposób myślenia, że demokracja, czyli to, co się dzieje w Europie, w szczególności, bo cała reszta demokracji, Francja i tam Brytole i inni, mnie gówno obchodzą. Wszystko to, co się dzieje, ta cała niby demokracja, która ma miejsce w Polsce, to jest nieszczęście. To jest po prostu nieszczęście. Nieszczęście, o którym mówi autor. On wyraźnie mówi o tym, że co będzie, on się pyta, co będzie następnym razem. Co będzie po Jachirze. Co będzie po tej suce. Co będzie po ludziach, którzy jej pozwolili na to. Jaki będzie kolejny krok. Przecież my stoimy przed jakimś otwartym, gigantycznym szambem. A przed czym stoją Chińczycy? Przed tym następnym, gdzie pójdą do pracy, będą ciężko pracować i będzie nudno jak flaki z olejem. Wiecie, jak ja bym chciał tego dożyć? Czy jeśli w ogóle czegokolwiek dożyję? Wiecie, jak bardzo? Nie zdajcie sobie sprawy z tego, jak bardzo chciałbym dożyć, żeby moja kochana ojczyzna nie była demokratyczna. Polska nie była demokratyczna. Żeby była po prostu normalnym krajem, podobnym do Chin. I ja mam w nosie to, że one nie są demokratyczne. Bo ja uważam, że to jest wspaniałe, że one nie są demokratyczne. Bo jeśli demokracja ma oznaczać to, o czym mówi pan profesor Nalaskowski w tym artykule, a oznacza, to ja pieprzę taką demokrację. To ja pieprzę taki ustrój. Bez względu na to, jakby się nazywał. Pieprzę taki ustrój. Rozumiecie? Jasne? A mam nadzieję, że przynajmniej części z Państwa da to do myślenia. Oczywiście nie to, co powiedziałem, to, co przeczytałem. Ponieważ ja jestem zwykłym inżynierem Pilchem. A to napisał, ten artykuł napisał profesor Nalaskowski. Jego posłuchajcie. Nie mnie. Jego. Tylko, że jego tezy prowadzą do moich tez. A i co z tym zrobić? Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.